Bohaterska postawa chłopa z Dębego Wielkiego, Ludwika Walesiaka, podczas powstania styczniowego 1863 roku. Było to w maju 1863 roku, kilka mil od Warszawy, nieopodal wsi Chobot w guberni warszawskiej, powiat nowomiński, gmina Dębe Wielkie, stanął w lesie oddział powstańców pod dowództwem Janikowskiego. Kilku chłopów z tej wsi nieśli co mogli do obozu powstańczego. Jedni żywność wszelkiego rodzaju, drudzy proch, ołów lub jaką strzelbinę przechowywaną w strzesze. Pewien chłop nazwiskiem Walesiak, wybierając się właśnie z tymi zapasami do obozu, rzecze do swego syna Ludwika. Chłopaka lat około 20. Chcesz widzieć nasze wojsko? To chodź ze mną. Ludwikowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Rzuca woły, którymi orał kawał ojcowskiego pola pod lasem i biegnie razem z ojcem do obozu, gdzie nasyca swój wzrok widokiem strzelców, kosynierów i kawalerii narodowej. Po niejakim czasie wraca do swoich wołów, bierze sochę w rękę, gdy naraz zostaje otoczony przez kozaków w liczbie kilkunastu. Dowodzący nim oficer zwrócił się do Walesiaka z zapytaniem. Gdzie matierzniki? Nie wiem, odrzekł Walesiak. Kłamiesz, wiesz, boś tylko co wyszedł z lasu. Myśmy cię stamtąd idącego widzieli. Wreszcie stary chłop, któregośmy przed chwilą spotkali, mówił nam, żeś ty z obozu wrócił. Nie byłem, nic nie wiem i nic nie widziałem, twierdził Walesiak. W odpowiedzi na to oficer kozacki ściągnął Ludwika na hajką i kiedy nie przestawał upewniać się, że nic nie wie i nic nie widział, kazał go swoim kozakom okładać na hajkami. Rozkazu nie potrzebował powtarzać, bo wiadomo, że kozak zawsze rad z nachajką poigrać. Zaczęło się tedy niemiłosierne katowanie Walesiaka. Bito go nie tylko po plecach, ale i po głowie, i po twarzy. Z początku, o ile mógł, nieszczęśliwy zasłaniał się od ciosów wymierzonych w twarz rękami. Lecz kiedy te osłabły, dostało się twarzy i głowie, z której czapka dawno już spadła. Nareszcie na znak oficera kozacy przestali katowania. No widzisz, do czego upór cię doprowadził? A wszystko to bez żadnej korzyści. Ot lepiej powiedz, gdzie są Polacy, to nie będziesz bity i oprócz tego zostaniesz jeszcze nagrodzony. To mówiąc, wydobył z zanadrza jeszcze puligares, a z niego paczkę asygnat. I te, wtłaczając w pobite na hajkami ręce Walesiaka, rzekł. No bierz pieniądze i mów prędko, gdzie stoją Polacy. Ja nie chcę pieniędzy. Nic nie powiem, bo nie wiem i nic nie widziałem. Ten bezprzykładny upór chłopa, w którego sercu istnienia jakichś szlachetniejszych pobudek oficer kozacki ani na chwilę nie przypuszczał, podniecił wybuch jego dzikiego gniewu. Zeskoczył z konia, pochwycił Walesiaka za głowę i obaliwszy na ziemię, zaczął go na wszystkie strony kopać nogami i na ostatek kazał kozakom rzucić mu na szyję postronek. Zadzierzgnięty na pętle i siadł na konie jechać za nim do pobliskiego lasu. Zmordowany poprzednim katowaniem Walesiak, ciągniony na postronku za szyję po roli i nierównościach gruntu, nie mógł nadążyć jadącym kozakom, to też nieraz padał na ziemię, a szarpany i duszony znowu zrywał się na nogi i ile mu sił starczyło, biegł za kozakami. Stanęli na wzgórku skraju lasu. Z dala, spoza drzew, widać było gęsto rozwijające się szeregi wojska rosyjskiego. Dolatywał nawet niewyraźny, daleki gwar głosów ludzkich i rżenie koni. A tuż prawie u podnóża wzgórka, może o jakieś paręset kroków, w lesie stał oddział wojska polskiego, złożony w części z piechoty, w części z kawalerii, liczący zaledwie 200 ludzi. Była to część liczniejszego oddziału polskiego, rozbitego w lasach koło Wiązowny, pod dowództwem Janikowskiego. Właśnie na tę garstkę rozbitków od strony wsi Długiej Kościelnej nadciągały liczne oddziały wojska rosyjskiego z baterią artylerii. Również w Okuniewie, miasteczku leżącym stąd o wiorst kilka, stał tegoż wojska pułk cały. Gdyby podjazd kozacki, w którego ręce wpadł Walesiak, zdołał dowiedzieć się, w jakim mianowicie punkcie ukrywali się Polacy, osaczenie ich mogłoby nastąpić najzupełniejsze, a to pociągnęłoby za sobą porażkę doszczętną. Bo niepodobna, aby 200 ludzi, licho uzbrojonych i źle wyćwiczonych, mogło stawić skuteczny opór sile 8 armat i całego pułku wojska regularnego. Oficer kozacki, w którego ręku był nieszczęsny Walesiak, prawdopodobnie dobrze oceniał ważność chwili i jednocześnie był przekonany, że w osobie Walesiaka, czyli raczej w jego zeznaniu, ma niezmiernie bogaty materiał do pozyskania nagrody dla siebie w postaci rangi i orderu. Jedno Walesiaka słowo, jedno wskazanie palcem ręki w kierunku, gdzie byli ukryci Polacy, mogły spełnić marzenia dzikiego kozaka. Tymczasem ten mizerny chłopina, przyjmując na swoje ręce, plecy i głowę niezliczoną moc nachajów, odrzucając gwałtem wpychane w jego ręce pieniądze, w niwecz obraca tak gorąco pożądane szczęście. Taki upór, albo też siła charakteru chłopa, przechodząca pojęcie kozaka, doprowadza go do wściekłości. Znowu zeskakuje z konia, znowu kopie go nogami i zapowiada w końcu, że jeśli zaraz nie powie, gdzie są Polacy, to w tej chwili będzie powieszony. Jakoż istotnie, gdy jeszcze raz posłyszał z ust Walesiaka te same ciągle przez niego powtarzane słowa: nic nie wiem, nic nie widziałem, każe go kozakom wieszać. W moment rozkaz został spełniony. Walesiak, na wpół już przytomny, zawiózł na gałęzi drzewa, na tym samym postronku, na którym go na wzgórek przywleczono. Po dokonaniu egzekucji, kozacy w tej chwili puścili się pędem i znikli w zaroślach. Ale oprócz oczu opatrzności, czuwały nad dzielnym chłopcem jeszcze oczy dwóch stojących w ukryciu za drzewem na pikiecie powstańców, strzelca i kosyniera. Ostatni po zniknięciu kozaków, nie tracąc ani chwili, poskoczył do wisielca i jednym ciosem kosy po postronku. W czas jeszcze ocala mu życie, pozostawiając go już wreszcie własnemu losowi, gdyż sami musieli podążyć za szybko umykającym oddziałem. Co się potem stało, opowiada Walesiak temi słowy. Po pociągnięciu na gałąź straciłem przytomność. Jak długo trwał taki stan, nie wiem. Z powrotem przytomności poczułem odrętwienie we wszystkich członkach ciała. Ból i szum w głowie i suchość w gardle. Z wielką trudnością podniosłem powieki i pierwszą rzeczą, którą ujrzałem, to był postronek wiszący na drzewie. Na widok jego okropny mnie strach ogarnął. Zerwałem się, aby stamtąd uciekać, ale zaraz upadłem i zdaje się znowu zemdlałem. Potem zacząłem czołgać się po ziemi. Ustawałem, chwytałem się za drzewa i ciągle z największym wysiłkiem to pełzałem, to przewracając się szedłem w stronę domu. W ręku nie miałem nawet tyle siły, aby rozgarnąć na czole włosy, które krwią się zlepiły i zakrywały mi oczy. Nie tylko twarz cała, ale i głowa były zbroczone we krwi. Nareszcie po długiej pracy dowlokłem się do domu, gdzie przez kilka tygodni przeleżałem ciężko chory. Włosy mi z głowy wypełzły i skóra z twarzy zlazła, a ból w krzyżu, szczególnie w karku, długo mi jeszcze dokuczał. I teraz, nawet po 50 latach, od czasu do czasu, ten ból się powtarza, choć w całym ciele czuję się być mocnym. Rząd narodowy, dowiedziawszy się o pokrzywdzeniu mnie przez kozaków, przysłał mi 300 zł na kurację i nadto pismo. Dokument ten w czasach niebezpiecznych, przechowywany przez Walesiaka w butelce zakopanej w ziemi, jest następujący. Rząd Narodowy, Wydział Spraw Wewnętrznych, numer 396-126. Warszawa, dnia 28 czerwca 1863 roku. Do Ludwika Walesiaka z Dębego Wielkiego. Szlachetny czyn twój, bracie, doszedł do wiadomości rządu narodowego. Postąpiłeś tak, jak przystoi na uczciwego i odważnego człowieka. Wolałeś śmierć ponieść, niż zdradzić swoich braci i dlatego pomimo okrucieństwa Moskali nie wskazałeś im miejsca, gdzie było wojsko polskie. Toć Bóg sam, widząc twoje poświęcenie, zesłał ci ratunek i ocalił cię od śmierci na to, ażeby dać dowód tobie i innym, że czuwa nad nami i otacza swoją opieką tych, którzy gotowi są poświęcić siebie dla ocalenia ojczyzny z niewoli, wie o wszystkim, co się w kraju dzieje i o tobie też dowiedział się, chociaż ty nie myślałeś pewnie o tym, że twoje imię do niego dojdzie. Rząd wie także o tym, że Moskale pastwili się nad tobą i pokrzywdzili cię na zdrowiu i dlatego posyła ci 300 zł, abyś się miał za co wyleczyć. Pieniądze te dane są tobie nie w nagrodę za twój uczynek, bo za poczciwość nikomu się nie płaci. Każdy powinien być uczciwym. Dlatego tylko, że tak jak Pan Bóg przykazał i że tak sumienie mu nakazuje. Pieniądze posyła ci na koszta kuracji, a dla ciebie na pamiątkę niech będzie to pisanie nasze, które zachowaj sobie, ażebyś kiedyś, jak ci Pan Bóg pobłogosławi, mógł swoim dzieciom wskazać przykład, jak należy ojczyznę i braci kochać i wiernie im służyć. Walesiak obecnie ma 70 lat, zajmuje się gospodarką, a ponieważ nie może z ziemi wyżywić licznej rodziny, przeto zarabia jako cieśla. Ma 3 synów i doczekał się wnuków. Słynie z uczciwości, moralności i jest ogólnie szanowany.